Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której będziemy rozmawiać dziś o chorobach zawodowych. Dlatego dzisiejsi goście to przedstawicielki Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, pani dyrektor Małgorzata Bartoszewska-Dogan. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani doktor Dorota Całuskania, kierownik działu chorób zawodowych i odwołań. Witam panią również.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, co to jest choroba zawodowa.
Choroba zawodowa jest określona w przepisach prawnych. Zatem jej definicja tam się znajduje, konkretnie w kodeksie pracy. Nie będę tutaj cytować, myślę, że każdy może otworzyć sobie artykuł 235 i sam przeczytać. Natomiast co to praktycznie oznacza? Choroba ta musi spełniać trzy kryteria. Być chorobą, czyli zespół objawów, leczony bądź nieleczony, ale jednak odpowiednio zdiagnozowany. Drugi, choroba musi znajdować się w wykazie chorób zawodowych.
Czy jest taki wykaz, gdzie jest
dokładnie
cała lista, tak?
On jest również chorób załączony do przepisów prawa, konkretnie rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych. I trzeci warunek, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy, tak to ładnie nazywamy, pomiędzy narażeniem, które było w środowisku pracy, a powstałą chorobą, czyli jednym słowem, że warunki pracy tą chorobę wywołały.
To kto musi to udowadniać? To pacjent, to leży po stronie pacjenta, tej osoby, która zachorowała, że on musi jakoś udowodnić, że to w związku z pracą?
Nie. Zadaniem pacjenta jest wyłącznie dostarczenie pewnych informacji, to znaczy potwierdzenie, że był zatrudniony w oparciu o kodeks pracy, czyli że był pracownikiem, tak, w różnych zakładach pracy. Druga sprawa to, że lekarz orzecznik, który pracuje w danej jednostce orzeczniczej, a WOMP właśnie w Gdańsku jest taką jednostką, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, który zajmuje się orzecznictwem chorób zawodowych, która, warto powiedzieć, że są tylko wyznaczone jednostki do tego. My jesteśmy właśnie na terenie województwa pomorskiego taką jednostką i na podstawie skierowania lekarza bądź inspektora sanitarnego pacjent, u którego jest podejrzewana choroba zawodowa, zgłasza się do nas, jest do nas wzywany na badania i tam prowadzone jest postępowanie orzecznicze, które ma wyjaśnić, czy to jest, czy nie jest choroba zawodowa.
Dużo tych chorób się w ciągu roku diagnozuje i ustala, że jest to choroba zawodowa?
To znaczy skierowań, pani redaktor, wpływa około 200. Tak? Z różnym wahaniem. My wydajemy mniej więcej około 150 orzeczeń z racji tej, że postępowanie orzecznicze to nie jest proces jednodniowy, a nawet kilkunastomiesięczny. Jeżeli chodzi o jaka jest proporcja, to mniej więcej połowa chorób potwierdza się, połowa jest orzeczeń negatywnych.
A podajmy jakieś przykłady. Co może być chorobą zawodową? Czy na przykład borelioza może być chorobą zawodową u leśników?
Może być, ale muszą być spełnione pewne kryteria. Dokładnie te, o których mówiłam, dotyczące definicji choroby zawodowej.
Czyli tak? Rozumiem, że leśnik musi udowodnić, że on w trakcie pracy, kiedy był w lesie, a nie na spacerze.
To nie on musi udowodnić, nie. A informuje nas o tym pracodawca, ewentualnie inspekcja sanitarna. Jednym słowem, musi mieć zakres obowiązków, który wskazywałby na to, że miał szansę być na przykład ugryziony przez kleszcza i przez to zakaził się boreliozą.
A czy na przykład fryzjer, który stoi godzinami przy kliencie, albo na przykład pani, która siedzi w kasie, w markecie, będą mogli mieć chorobę zawodową związaną z wyrodnieniami na przykład narządu ruchu albo kręgosłupa po prostu?
Absolutnie nie. Ta grupa, żadne zwyrodnienia, ani kręgosłupa, ani stawów nie znajdują się w wykazie chorób zawodowych, zatem nie mogą być na takie choroby uznane.
No tak, ale to
natomiast
jest trochę nielogiczne.
Mówmy jeszcze o innych chorobach, bo tu pani redaktor wymieniła choroby zwyrodnieniowe. W tych grupach zawodowych, o których mówimy przed momentem, może się zdarzyć, że pojawi się zespół cieśni, różnej cieśni nadgarstka, ale również i w stawie łokciowym i one w odpowiednich warunkach mogą przejść w kryterium choroby zawodowej. Także raczej na kręgosłup, która jest chorobą, powiedzmy, cywilizacyjną, nie zrzucajmy, że to będzie choroba zawodowa. Mówmy raczej o tych kryteriach związanych z wykonywaniem zawodu. Bo jeżeli fryzjer cały czas robi powtarzające się ruchy, kręci szczotką, trzyma
albo
ciężką suszarkę.
Na przykład od komputera?
Nie.
To już nie.
To już nie. To już nie. Dlatego, że myszki mamy ergonomiczne. Proszę pamiętać, że od tego mamy służby BHP. Tutaj jest to bardzo określone. Ja chciałam tylko jeszcze dodać, że proces orzekania, czy to coś jest chorobą zawodową, czy nie, składa się z dwóch ważnych funkcji. Czyli pierwsza, to jest po pierwsze stwierdzenie, czy jest choroba. I od tego są lekarze, czyli nasi orzecznicy. I druga część, taka administracyjna, czyli wydanie tej decyzji administracyjnej po stronie już inspektora sanitarnego, który współpracuje. I my również współpracujemy z BHP-owcami, z pracodawcami. Często zdarza się, że nasi koledzy wyjeżdżają w teren, wręcz idą oglądać stanowisko pracy, bo jest inne zdanie pracodawcy, a inne zdanie pracownika. I świadków na przykład pracownika. Okazuje się, że często pracownik ma rację.
603-06-06-06. Na ten numer mogą Państwo nadsyłać SMS-y z pytaniami do naszych gości. Rozmawiamy o chorobach zawodowych. Czekamy na nie przez najbliższe jeszcze 45 minut. Proszę Państwa, już napisała do nas Pani Joanna właśnie a propos tej cieśni nadgarstka. Jestem po trzech operacjach. Czy to może być choroba zawodowa? Pyta nasza słuchaczka. Już Pani mówiły, że...
Wszystko zależy od narażeń stwierdzonych.
Czyli trzy razy operacja u tej Pani, to co ona powinna zrobić w takim razie, jeśli by chciała uzyskać takie orzeczenie, że jest to choroba zawodowa? Może coś zrobić?
Powinna zgłosić się do lekarza najlepiej leczącego, bo skoro już jest po trzech operacjach, więc pewnie jest pod opieką takiego lekarza. On wystawia skierowanie na odpowiednim druku, zgodnym z przepisami. Tutaj doradzam Państwu odwiedzenie naszej strony internetowej www.womp.gda.pl, na którym są odpowiednie druki obowiązujące, więc lekarz wypełni takie skierowanie, prześle do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, a my rozpoczniemy postępowanie orzecznicze. Natomiast z góry nie możemy odpowiedzieć tej pani, czy będzie to choroba zawodowa, czy nie. To wyjaśni postępowanie orzecznicze.
Czy my w ogóle na Pomorzu mamy jakieś schorzenia charakterystyczne, częściej występujące w naszym regionie niż w innych regionach Polski?
Raczej bym podeszła do tego, pani redaktor, że dla nas charakterystyczny na pewno jest przemysł stoczniowy, tak? Który być może na pewno w innych województwach nie występuje. Jeżeli natomiast chodzi o choroby, to w przemyśle stoczniowym, tak jak w innym przemyśle ciężkim, najczęstsze jest uszkodzenie słuchu. My mamy taką specyficzną sytuację, że z racji tego, że w stoczniach używano bardzo wiele azbestu, wyrobów azbestowych, mamy dość wysokie poziomy rozpoznań chorób poazbestowych.
Czyli co to są za choroby?
To pylica azbestowa, zmiany na opłucnej, czy rozległe zgrubienia opłucnej, blaszki opłucnej, otrzewnej, no i niestety nowotwory, wśród których jest międzybłoniak opłucnej, bardzo charakterystyczny do ekspozycji na azbest, i rak płuca. Przy czym tu od razu uwaga, że rak płuca jest czynnik pozazawodowy, który zawsze bierzemy pod uwagę, a mianowicie palenie papierosów, które jak wiadomo jest również czynnikiem raku.
Czyli co to znaczy? Chcę pani powiedzieć, że nawet jeśli ktoś był narażony na czynniki te zewnętrzne, na pylenie właśnie azbestu, zachorował na raka płuca, ale jednocześnie palił, to może to nie być uznane za chorobę zawodową?
To wszystko zależy, pani redaktor. Tak jak mówiłam, według definicji, w definicji jest takie ładne określenie, że musimy dowieść, że działo się to, że choroba została wywołana przez czynnik bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem. Podam przykład. Na przykład ktoś przez 40 lat palił papierosy, a był eksponowany na azbest pół roku. Jak pani redaktor myśli, gdzie tu jest wysokie prawdopodobieństwo? Bo w mojej ocenie wysokie prawdopodobieństwo dotyczy palenia papierosów. Ja mówię o skrajnych przypadkach, ale my czynniki pozazawodowe musimy brać pod uwagę, orzekając o chorobie.
Czy te choroby zawodowe są jakoś zgrupowane w jakieś grupy?
Tak. Wykaz chorób zawodowych również doradzam, żeby szanowni słuchacze spojrzeli na naszą stronę internetową. Jest 26 punktów chorób. One są różnie, jak gdyby...
Bo mamy choroby płuc na przykład, tak? Jako jedną z grup.
I to są... No nie jest to tak podzielone.
Nie jest to tak podzielone,
jak pani redaktor mówi, bo choroby płuc są w kilku punktach. wykazu. Są na przykład pylice płuc, które znajdują się w punkcie trzecim, w punkcie czwartym choroby opłucnej osierdzia wywołane właśnie azbestem, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które jest w punkcie piątym. Więc jak pani redaktor widzi, takie poszczególne grupy są jak gdyby rozsiane po różnych punktach wykazu. Dlatego warto się z tym wykazem zapoznać.
No ale to mamy, powiedzmy, choroby związane z...
To zależy od czynnika, który wywołuje. Tak. Tu
oczywiście.
Grupy są stworzone jakby pod kątem czynników wywołujących, a nie pod kątem tego produktu finalnego, czyli choroby.
Ale mamy też na przykład choroby zakaźne. Jakie choroby zakaźne mogą być zawodowymi?
Pani redaktor, to jest bardzo otwarty wykaz, bo to jest 26 punkt wykazu choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa. Jak pani widzi, tu nie ma wymienionych chorób.
Czyli właściwie każda choroba może być.
Teoretycznie tak, pod warunkiem, że było narażenie. Praktycznie no to nie są wszystkie choroby.
Czyli na przykład
choroby,
osoby
tak?
pracujące w ochronie zdrowia, w szpitalach na przykład, tak? Są narażone na zarażenie się chociażby wirusowym zapaleniem wątroby albo jakimiś innymi chorobami od pacjenta, tak?
Tak.
To
Ale
będzie choroba
przy
zawodowa.
Okazji chorób zawodowych zwrócić na jedną rzecz uwagę, że nie wszystkie choroby zakaźne zawodowe mogą być, że tak powiem, orzeczone. Pani mówi, że jest otwarte. To on tak do końca otwarty nie jest, bo wyobraźmy sobie sytuację, że 1000 osób choruje na grypę, tak?
No ja tak, ale jeśli pielęgniarka zarazi się gruźlicą od pacjenta, to będzie choroba zawodowa?
Tak. Tak, musi być udowodniony kontakt z gruźlicą. Także wszystko zależy od postępowania i od ustaleń. Czynnik narażenia i choroba, na którą choruje pacjent.
Mówiły pani tutaj o ubytku słuchu związanego z hałasem, ale mamy też takie choroby, które są związane z uszkodzeniem głosu.
Są.
Jakie to choroby?
Czyli punkt 15.
Jest narażony.
Tak, punkt 15 związany z narażeniem na nadmierny wysiłek głosowy. Trzy postacie tylko takiej choroby mogą być. Łuski głosowe, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych i niedowład mięśni.
Kto na to choruje?
Nauczyciele.
Tracą głos, tak?
To znaczy, może nie do końca tracą, natomiast zawsze mówią o tym, że zmienia się barwa głosu. Przy czym tutaj ważna jest ekspozycja na nadmierny wysiłek głosowy i co to oznacza w tym przypadku narażenie. Uważamy, że to jest co najmniej praca w pełnym wymiarze czasu pracy plus godziny nadliczbowe.
Czyli ponieważ osoba, która na pół etatu już nie będzie miała uznanego.
Nie, dlatego, że to jest zbyt mała liczba godzin, zbyt mała emisja głosu, żeby uznać to za nadmierny.
No ale
głosowy.
To muszę zapytać tutaj, jak jesteśmy już przy tych uszkodzeniach głosu, o śpiewaków, piosenkarzy, aktorów.
Właśnie, oni tego nie mają, ponieważ od początku kształcenia w tym kierunku przychodzą odpowiednie szkolenie z wydobywania głosu. Czyli mówiąc brzydko,
dziennikarze radiowi również nie, tak?
Śpiewają z przepony, tak? Zupełnie inaczej. Śpiewak, który ćwiczy po kilkanaście godzin, tylko proszę pamiętać, że oni ćwiczą troszkę w innych warunkach. W szkole jest hałas, są czynniki biologiczne, jest stres przewlekły i nauczyciel, który nie jest nauczony w czasie studiów, jak ma wydobywać, emitować swój głos, bardzo szybko pochoruje się. Tutaj jeszcze jest ważny czynnik poza tym rodzajem tych schorzeń, to jest jeszcze czynnik ekspozycji, że to musi być minimum 15 lat. Także osoby, które idą do zawodu i w pierwszym, drugim roku życia zawodowego już mają takie kłopoty, to znaczy, że były jakieś czynniki wcześniej predysponujące. Proszę pamiętać, że banalny nawet refluks, nadmierne spożycie Coca-Coli lub innych napojów gazowanych, do tego kawa, która wysusza śluzówki, może powodować, że my znacznie wcześniej nabędziemy taką dysfunkcję głosową, a nie będzie to związane z naszym. To są pewne predyspozycje już jakby nasze organiczne. Tak?
Tu pani dyrektor bardzo ważną rzecz podniosła. Musimy czytać wykaz. Tak? I sama nazwa choroby nie wystarczy. Jeszcze są pewne obwarowania, które są tutaj istotne. Dlatego też czasem nasi pacjenci mówią, dlaczego moja koleżanka dostała chorobę, a ja nie? Dlatego, że nie były spełnione wszystkie wymogi. A koleżanka te wymogi akurat spełniała.
Dobrze, zostawmy te uszkodzenia głosu i przejdźmy dalej. Uszkodzenie nerwów obwodowych, na przykład zaburzenia czucia, to jest ta już wspomniana tutaj problemy z nadgarstkami, tak? Tam z łokciami pani mówiły, że jakieś tego typu schorzenia, ale też rozmaite choroby skóry. I zatrucia, prawda? To jest też takie, są grupy. Co tutaj może być czynnikiem, który wyzwoli takie choroby?
To znaczy, jeśli chodzi o zatrucia, to jest punkt pierwszy wykazu. Nie ma ograniczeń co do tego, jaki czynnik może spowodować zatrucie ostre czy przewlekłe. Dlatego, że zmieniają się technologie i nie można obwarować i konkretnie wymieniać wszystkich czynników, jeśli był on obecny w środowisku pracy. Jest to potwierdzone dokumentami i wywołał określone objawy i jest
korelacja. Czyli to
korelacja.
Są na przykład jakieś opary, tak? Jakichś środków chemicznych,
tak,
na które osoba jest narażona.
Tak, czasem to może nawet skończyć, zwykle się kończy hospitalizacją pracownika. To są w przypadku zatruć ostrych oczywiście, zatrucia przewlekłe mogą być, ujawnić się dopiero po wielu latach
od
narażenia.
A te choroby skóry, pani doktor, choroby skóry to
tutaj
to
mamy
być?
Też całą, że tak powiem, plejadę chorób, tak? One są dokładnie wymienione w wykazie. No nie wiem, czy tu jest sens czytać to.
Może nie będziemy czytać, ale to czasami...
Czynniki alergizujące.
No właśnie,
sprawa.
Bo ja tak sobie myślę, że czasami człowiek, pracownik może sobie nawet nie zdawać sprawy, że ponieważ koledzy nie mają alergii, to ta alergia, która u mnie wystąpiła, jest związana z wykonywanymi przeze mnie zadaniami w pracy. Możemy sobie myśleć, nie wiem, jestem uczulony, bo coś zjadłem, albo nie wiem, pyli coś i tak dalej, i tak dalej.
Te objawy powinien pracownik zawsze zgłaszać lekarzowi profilaktykowi w
przypadku
badań.
On już będzie
badań.
Wiedział, czy
dokładnie.
To jest narażenie.
Ewentualnie, no jeżeli okaże się, że akurat badanie okresowe zostało wykonane, a w międzyczasie jakieś objawy wystąpiły i można o tym powiadomić pracodawcę, można też się udać do lekarza leczącego, prawda, który też ma pewne zorientowanie w chorobach i ich etiologii. Zbierając wywiad, może się okaże, że dojdzie do wniosku, iż tutaj jest ten związek. Stąd też nie ograniczamy zgłoszeń podejrzeń chorób zawodowych wyłącznie do lekarzy profilaktyków. Także lekarze leczący mają prawo
lekarz,
je zgłosić.
Tak zwany lekarz pierwszego kontaktu. Tak, również.
Tak, ale również specjaliści, neurolog, dermatolog.
A teraz coraz częściej nasi koledzy onkolodzy zgłaszają, ponieważ jest cała grupa schorzeń onkologicznych, które są zależne jednak od czynników tych środowiskowych w pracy. Wiemy o tym już coraz więcej, czy hematolodzy, którzy widzą wpływy na szpik, na różnych związków.
Co może mieć taki wpływ, pani doktor?
No, benzeny, nitraty. Mamy
czyli przemysł chemiczny, jakiś ktoś pracuje?
Niekoniecznie. Nawet używanie. Służba zdrowia.
Używanie takich związków.
Tak. Także teraz właściwie ta droga, furtka jest otwarta do zgłaszania. Może zgłosić sam pacjent, sam pracownik, który stwierdził, że jednak on uważa, że tak się działo w zakładzie pracy i chciałby, on może sam wnioskować i wtedy...
Tak, a ja chciałam zapytać jeszcze pani o osoby na kierowniczych stanowiskach, bo przygotowując się do audycji znalazłam coś takiego, że osoby na kierowniczych stanowiskach są narażone na większy stres i dlatego wykonuje się u nich dodatkowe badania, na przykład EKG serca, poziom cholesterolu i tak dalej, i tak dalej. Ja tak myślę, że nie tylko chyba osoby na kierowniczych stanowiskach są narażone na stres. Tak rozmawiałyśmy nawet przed audycją, że pewnie osoby pracujące w call center również są narażone, bo...
Wszędzie, gdzie pracodawca wskaże w skierowaniu na badanie profilaktyczne, że stres jest elementem, prawda, środowiska pracy, tam te osoby będą miały przeprowadzone odpowiednie badania do tego, jak brzmi, że tak powiem, jakie narażenia zostały
czyli
wskazane.
Czyli to nie jest na sztywno, nie, że nie, tylko kierownicy.
Decyduje lekarz.
Jedna z grup, powiedzmy, zawodowych, to będą właśnie stanowiska decyzyjne, ale one się nie zamykają w tych tylko granicach.
Czy chorobę zawodową można stwierdzić tylko w czasie trwania pracy? Czyli na przykład jeśli ktoś kończy tą pracę, zmienia środowisko pracy, idzie do innej firmy i mija jakiś tam okres i dopiero pojawiają się objawy.
To też jest uregulowane prawnie, pani redaktor.
Znowu
kodeks pracy tutaj się kłania, tak? To jest jak gdyby druga część definicji choroby zawodowej, która mówi o tym, że jeżeli zakończono narażenie, dane narażenie, które mogło chorobę wywołać, to wykaz chorób zawodowych jest tak zbudowany, że są nazwy chorób, a w drugiej kolumnie jest okres, w którym zakończenie narażenia jeszcze ten okres upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej. W zależności od tego, z jaką chorobą mamy do czynienia, to są różny czasookres, tak? Są tak krótkie, jak na przykład gorączka metaliczna, która jest z grupy ostrych zatruć, gdzie tylko jeden dzień Jeżeli nie udowodnimy, nie ma udokumentowanych objawów, że takie objawy wystąpiły, a udokumentowane objawy to jest po prostu dokumentacja lekarska, która wskazuje, że objawy dane wystąpiły. Tutaj w ciągu 3 dni. Tak? To jest bardzo krótko.
Nie wchodźmy może już w te szczegóły.
Ale są choroby, które nie ma żadnych ograniczeń. I tak jak wspomniała pani dyrektor, nowotwory. Tak? Mhm. Tutaj po wielu, wielu latach one się ujawniają, nawet po 30-40 latach od zakończenia narażenia.
Czyli zawsze można prosić lekarza, żeby zbadał, czy ten nowotwór nie wynika z tego, że kiedyś pracowaliśmy w takich, a nie innych warunkach na przykład.
Oczywiście,
tak?
żeby była ekspozycja na czynnik rakotwórczy.
No dobrze, a do czego uprawnia nas stwierdzenie choroby zawodowej, nas jako pracownika? Możemy starać się wtedy...
Gratyfikacje finansowe, o to przecież
odszkodowanie,
chodzi,
tak?
Tak, jednorazowe odszkodowanie to jest najczęstszy jak gdyby element gratyfikacji, tak? I on jest uzależniony, jego wysokość, od uszczerbku na zdrowiu. I uszczerbek na zdrowiu jest orzekany przez lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odpowiednio do wysokości tego uszczerbku wypłacane jest odszkodowanie. Też regulują to przepisy.
Tutaj napisał do nas pan Tomasz, który prosi o zapytanie pani, czy w przypadku nawet podpisania dokumentu jakiegoś przez BHP trzeba w jego zawodzie czasami przenosić towar do około 200 kg i to jest notorycznie. Powoli mam kłopoty z kręgosłupem i jakieś zmiany, odciski na dłoniach. Czy mogę jakoś się bronić? Czy to może być choroba zawodowa?
Tak jak mówiliśmy, niestety to jest zmiany zwyrodnieniowe, choroby kręgosłupa nie są chorobą zawodową. Natomiast jest to jeden z przykładów tak zwanej choroby parazawodowej. My tak to nazywamy. Czyli jak gdyby warunki pracy mogą towarzyszyć, ale nie wywołały tej choroby. Tutaj odpowiedzialność cywilnoprawna pracodawcy, ale to nie podlega procedurze choroby zawodowej.
Pracodawca jest zobowiązany do stworzenia takich warunków pracy, żeby jakby eliminować to narażenie, czy na chorobę zawodową, czy parazawodową, ale w ogóle wyeliminować możliwość powstania wypadków pracy, bo jeżeli tutaj młody człowiek jest zmotywowany do, rozumiem, że on nie dźwignie 200 kg, tylko pewnie popycha, albo musi mieć stworzone warunki pracy, czyli albo jakaś laweta, albo wózki widłowe, samojezdne albo takie do pchania, to też jest określone, ile w danym przedziale wiekowym i w stosunku do płci, ile można przesuwać, tak, pod jakim kątem. Także tu znajomość przepisów jest podstawą.
Doktor Małgorzata Bartoszewska-Dogan, dyrektor i doktor Dorota Całuskania, kierownik Działu Chorób Zawodowych i Odwołań Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku są moimi i Państwa gośćmi. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry, to jest audycja medyczna Radia Gdańska. Ze mną w studiu dr Małgorzata Bartoszewska-Dogan, dyrektor, i dr Dorota Całuskania, kierownik Działu Orzecznictwa i Chorób Zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku. Witam Panie ponownie. Medycyna pracy przez wielu jest traktowana jako wyłącznie taki obowiązek, jako coś uciążliwego, co po prostu się, co nęka tych pracowników, prawda, i tak dalej. Tak do końca chyba nie jest. Nie są to wady, ale są też zalety medycyny pracy.
Ależ oczywiście, medycyna pracy zajmuje się profilaktyką, czyli określa zdolność pracownika do pracy.
No dobrze, ale zdarza się, pani doktor, że wy tak naprawdę ratujecie komuś życie, bo stwierdzacie,
jak najbardziej.
Bo ten człowiek w ogóle nie chodzi na przykład do lekarza i
właśnie
przypadkowo się odkrywa.
O tym chcemy powiedzieć, że przy okazji badań okresowych, badań profilaktycznych wykrywamy wiele różnych chorób. A z tego powodu, że niestety część naszego społeczeństwa niechętnie chodzi do lekarzy, jeśli im nic nie dolega. Natomiast jest wiele chorób cywilizacyjnych i innych, które nie dają objawu bądź nie bolą, bo to jest jak gdyby czynnik, który pacjenta skłania do wizyty u lekarza. I niejednokrotnie ich wykrywamy przypadkowo. Nowotwór, cukrzycę, nadciśnienie. I te choroby mogą również rzutować na zdolność pracownika do pracy.
To powiedzmy w takim razie, jak to wygląda w praktyce. Jak często trzeba wykonywać obowiązkowe badania? Bo to jest chyba jakoś różnie w przypadku osób nowych przyjmowanych do pracy, w przypadku osób, które już pracują. Trochę inaczej to wygląda. Jak to jest?
No jest odpowiednia metodologia badania, diagnozowania naszych pracowników. Rzeczywiście kodeks pracy narzuca obowiązek kierowania pracodawcy, przez pracodawcę pracownika na badania te wstępne. I w zależności od czynników ryzyka, w miejscu pracy jest jakby zakres tych badań wykonywany, ale również i częstotliwość. I w zależności od tego, jeżeli pacjent jest, przyszły pracownik jest w dobrej kondycji, a nie ma jakichś poważnych narażeń, to spokojnie uzyskuje orzeczenie ważne 2, 3, 4, a czasami nawet do 5 lat, w zależności od tego, jeżeli jest mało tych
narażeń. A kto decyduje, jak długo?
To znaczy tak, zawsze ostateczna decyzja jest po zbadaniu pacjenta i obejrzeniu jego wszystkich wyników i konsultacji, decyduje wtedy lekarz, natomiast no, podpieramy się tutaj rozporządzeniem, które jakby określa ramy czasowe, tak? Jest zawsze rozpiętość od do, decyzja po stronie lekarza.
Czyli rozumiem, że ta sama osoba, że jedna osoba z tej samej firmy może tak mieć jest. Takie orzeczenie tak. ważne przez rok, a inny na przykład przez
trzy
lata, tak?
Jeżeli jest obciążony innymi chorobami jeszcze, dodatkowymi, które mogą skutkować, albo jego wyniki lub konsultacje u specjalistów, okulisty, laryngologa, neurologa lub badanie psychologiczne wypadnie niekorzystnie, wówczas ten jakby czas, okres ważności orzeczenia jest krótszy.
Od czego zależy, jakie badania wykonujemy danemu pracownikowi? Jak to wygląda? To znaczy każdemu to samo, czy różne badania różnym osobom?
No to też zależy.
Skierowanie. Skierowanie pracodawcy jest podstawą do wykonania badania. Czyli o zakres narażeń.
Chce pani powiedzieć, że pracodawca ustala, jakie badania mają być zrobione?
Nie. Pracodawca ustala i informuje nas, jakie są narażenia na stanowisku pracy.
I w
zależności od tych narażeń, tak jest, według wytycznych, tak jak pani dyrektor powiedziała, ustalany jest zakres badań. Zatem, jeszcze uwzględniając stan zdrowia, pracownicy zatrudnieni na tym samym stanowisku mogą mieć różny zakres badań.
To powiedzmy w takim razie na przykład, czy sprawdza się predyspozycje psychiczne również? Sprawdza się, prawda? Różne testy psychologiczne?
Jak najbardziej.
U kogo to się wykonuje?
Jest przepis, który mówi o tym, że niektóre zawody, stanowiska pracy wymagają szczególnej sprawności psychofizycznej, ale i oczywiście to jest regulowane prawnie, z tym się nie dyskutuje, to się wykonuje automatycznie, ale lekarz za każdym razem, badając pacjenta, może uznać, że jest takie wskazanie i wtedy takie badanie się wykonuje.
Czyli na przykład w jakich zawodach sprawdza się te predyspozycje psychiczne?
No choćby pierwszy z brzegu, tak? Dajmy na to kierowca,
wożący
ludzi.
Zawodowy kierowca, tak?
Jak najbardziej. Przy czym my nie używamy raczej określenia.
W ruchu drogowym, tak.
Ale co wy sprawdzacie? Czy on po prostu jest poczytalny, czy nie wiem, robi...
Nie, to są specjalnie, tam się określa reakcje na bodziec zewnętrzny, na szybkość, tak. Czy w ogóle jest w stanie określić ryzyko, które w danym momencie na tej drodze występuje, a chociażby nasze instrumentariuszki na bloku operacyjnym, gdzie one też muszą mieć pełną sprawność psychofizyczną, one też muszą ten czas reakcji mieć maksymalnie bliski. Praca na wysokości, praca suwnicowego, czy praca
z materiałami wybuchowymi jest oczywiście bardzo dużo tych
No dobrze, ale są takie zawody rzadkie. Też na przykład, nie wiem, ktoś jest zawodowym nurkiem albo pilotem, to musi mieć jakieś specjalne badania wykonywane?
Oczywiście, one mają określone, tak? To znaczy pilot cywilny ma inny zakres jakby i to jest bardziej tolerancyjne są te badania, natomiast dla wojskowego pilota, gdzie te przyspieszenia są zdecydowanie większe, to jak gdyby pilot musi być bardziej sprawny.
Też się zajmuje tym medycyna pracy, tak?
Nie, bo wszystkim. To są już resortowe.
To są resortowe, medycyna kolejowa, sportowa, prawda? Mhm. Sportowcami, na przykład pilotami, prawda?
Zajmują się
medycyna lotnicza. To też jest pokrewna medycynie pracy, tak. Oczywiście, ale to jest pewna specyfika.
Dobrze, a porozmawiamy w takim razie o tym, z czym zajmują się ośrodki medycyny pracy, oprócz tego, bo tam ustalacie stan zdrowia, ale czy też leczycie pacjentów, którzy mają orzeczoną chorobę albo podejrzewa się chorobę zawodową?
Nie, wojewódzki ośrodek nie zajmuje się leczeniem. Choroby zawodowe są leczone tak jak inne choroby. Zresztą, jeżeli słuchacze zajrzą na naszą stronę, to zobaczą, że wykaz chorób wskazuje, że można mieć taką chorobę, a nigdy nie mieć narażenia, który by spowodował, prawda? Czyli one też występują poza środowiskiem pracy, mogą być spotykane i tutaj nie ma jakiejś specyfiki. Natomiast lekarz medycyny pracy, lekarz profilaktyk musi wkroczyć w momencie, kiedy pracownik ma orzeczoną chorobę zawodową, mianowicie wypowiedzieć się co do tego, czy może dalej kontynuować pracę na swoim stanowisku. Gdyż jak pani redaktor wie, nie wolno z chorobą zawodową kontynuować pracę w narażeniu, który tą chorobę wywołał. Tak? Są pewne wyjątki, odstępstwa od tej zasady, ale generalnie taka zasada obowiązuje i wtedy, w momencie orzeczenia choroby, pracodawca powinien skierować do lekarza profilaktyka takiego pracownika, żeby się wypowiedział.
No dobrze, ale ten
lekarz idzie na przykład ze społecznym inspektorem pracy, idzie z BHP-owcem, wizytują stanowisko pracy takiej osoby i określają, czy to stanowisko pracy spełnia wymogi, czy jest dostosowane do jego stanu zdrowia. To jest takie działanie profilaktyczne. I myślę, że tu jest bardzo ważna rola właśnie lekarza medycyny pracy, żeby jakby interweniował w każdym wypadku, bo to nie chodzi tylko o chorobę zawodową, ale również w momencie, kiedy na przykład pracownik twierdzi, że ma nieergonomiczne stanowisko pracy, że to go naraża na jakieś dolegliwości. BHP-owiec stwierdzi, że fotel, biurko jest idealne, a pracownik ma nadal dolegliwości. I wtedy ta wiedza medyczna, profilaktyka jest bardzo ważna. Wracając jeszcze do tych chorób zawodowych. Jest orzeczona choroba zawodowa, trzeba również dostosować stanowisko pracy dla takiej osoby. Tak?
Bo to jest jej prawo, żeby tego żądać od pracodawcy.
Albo zmienić stanowisko tego pracodawcy.
A czy są zawody, w których badań nie trzeba robić?
Nie.
Jeśli ktoś jest zatrudniony według kodeksu pracy, to nie ma takiej możliwości. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnych badań.
No ale to jak wygląda na przykład sytuacja osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą?
A to jest zupełnie inna sprawa.
Czy takie osoby mają obowiązek? Nie, nie muszą.
Nie mogą.
Tak. Mogą, ale nie muszą. Wtedy jest to tak zwana opieka na własny wniosek.
I wbrew pozorom coraz więcej osób się zgłasza do takiego dobrowolnego badania, bo wtedy oni ponoszą koszty jakby tego badania, ale są pewni, że ich stan zdrowia pozwala na tym stanowisku
pracy. To rozumiem, że osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, muszą wnieść opłatę, a pracownicy, którzy są zatrudnieni w zakładach pracy, nie wnoszą, nie płacą za takie badania. Dobrze, a co ma zrobić pracownik? Komu powinien zgłosić, jeśli podejrzewa chorobę zawodową, a pracodawca to bagatelizuje? Mówi, nie, no panu to nic nie jest.
To znaczy jest kilka jak gdyby osób, które są uprawnione do tego, żeby skierować pracownika do WOMP-u w celu orzeczenia choroby zawodowej.
WOMP-u to Wojewódzki Ośrodek Medycyny
Pracy. Tak jest, mówimy to w skrócie, żeby również się przyzwyczaić do tego typu skrótów. Pracownik, jeśli jest zatrudniony, może to zrobić tylko za pośrednictwem lekarza. Albo leczącego daną chorobę, albo lekarza profilaktyka. Jeżeli natomiast nie jest niezatrudniony, to znaczy jest niepracujący, rencistą, emerytem, ale aktywnie niepracujący, może to zrobić sam, udając się do inspektora sanitarnego właściwego, powiatowego, który nadzoruje jego zakład pracy, z którym jego zdaniem on wiąże powstanie tej choroby, i zgłosić na specjalnym druku, a wtedy inspektor sanitarny kieruje do nas takiego pacjenta również w celu orzeczenia.
Czyli rozumiem, że to jest tak zwany sanepid tutaj, tak? W tej sytuacji.
Tak to nazywa.
Można do państwa zgłaszać, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy?
Sam pracownik nie. Tylko lekarze do nas kierują pacjentów, bądź właśnie inspektorzy sanitarni.
Dobrze, powiedzmy w takim razie jeszcze, kiedy poza takimi okresowymi badaniami wykonywanymi przez lekarza medycyny pracy, on jeszcze działa? Kiedy jeszcze ma kontakt z pracownikami? Chodzi mi tutaj na przykład o okres nieobecności po jakimś chorobie na przykład i tak dalej.
Wtedy o badaniach kontrolnych.
No właśnie.
W kodeksie mamy zapis, że pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, jeżeli jego nieobecność wynosi powyżej 30 dni. Musi przejść wtedy tak zwane badania kontrolne. Oczywiście daje na to skierowanie i wówczas jeżeli leczenie zostało zakończone i pacjent już nadaje się do powrotu do pracy, lekarz profilaktyk takie orzeczenie wydaje. Nieraz zdarza się, że lekarz orzecznik jeszcze ma wątpliwości, że na danym stanowisku pracy z tego typu schorzeniem czy zwolnienie było zbyt krótkie i wtedy wnioskuje o przedłużenie zwolnienia do lekarza prowadzącego.
Czyli te 30 dni tutaj jest jest kluczowe, tak?
Tak jest, musi być wypełnione.
Jeśli jest zwolnienie lekarskie na 30 dni, to nie można wrócić
sobie...
No są
takie grupy zawodowe, na przykład jak ochroniarze, czyli pracownik ochrony kwalifikowany, gdzie on przechodzi jeszcze specjalistyczne badania, nie dosyć, że powyżej 30 dni jako zwykły pracownik, ale jeszcze 6-miesięczne, bo on wtedy traci uprawnienia, tak? Dozoru technicznego i tego, także jest tych kruczków dosyć dużo przy pozwoleniu na broń, przy kierowaniu pojazdem, no często to są zupełnie inne terminy. 30 dni przy zwykłej chorobie.
No i mamy tutaj SMS-y od słuchaczy. Czy przepuklina kręgosłupa to choroba zawodowa? To już kolejny raz to pytanie.
Niestety nie.
Niestety
bo nie.
Bo nie
znajdzie się w wykazie. Nie ma jej w wykazie.
Tak. Mamy też pozdrowienia od żołnierzy z jednostki wojskowej w Pruszczu Gdańskim, którzy piszą, że dla pilotów wojskowych mamy Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.
Tak.
Dziękujemy. Pozdrawiamy pana Mirka. Proszę pani, czy co się dzieje, kiedy ktoś unika tych badań okresowych?
Nie ma możliwości.
Nie ma takiej możliwości.
Nie ma takiej możliwości. Teoretycznie, jeżeli jest bałagan u pracodawcy, czyli w dziale służb pracowniczych, to może się zdarzyć, że z opóźnieniem, że te badania okresowe się przeterminują, stracą ważność i pracownik
mandat
dalej pracuje.
Wtedy? Mandat?
No, oczywiście, tak. To Państwa Inspekcja Pracy stoi już na...
Ale pracodawca dostaje mandat,
tak.
Nie pracownik.
Nie, pracownik nie. Bo to jest sprawa kodeksowa i po stronie pracodawców. Natomiast jeżeli permanentnie unika, dostaje skierowanie na czas, a nie zgłasza się do lekarza z profilaktyka, z którym pracodawca ma podpisaną umowę, pracodawca ma obowiązek, to nie jest przywilej, to jest obowiązek niedopuszczenia do pracy w dniu następnym, kiedy to badanie przestaje być ważne.
Czyli rozumiem, że to jest w interesie właściwie pracownika, żeby takie badania przechodzić, bo
oczywiście.
Po pierwsze można sprawdzić swój stan zdrowia. Tak jak panie mówiły wcześniej, czasami to jest pierwsza i jedyna na przykład wizyta lekarska od wielu lat.
Tak jest. Jesteśmy zabiegani, zapracowani, tak. Często nie mamy czasu, żeby odwiedzać, a większość naszych kolegów, lekarzy profilaktyków poza medycyną pracy ma jeszcze inne specjalizacje, więc jak gdyby doradza i pomaga jakby w dotarciu do innych.
No właśnie, bo wasza działalność to nie jest tylko to samo orzekanie, ale też profilaktyka. Robicie różne szkolenia, tak?
Programy
profilaktyczne. Co to takiego się na przykład w najbliższym czasie będzie działo?
Uczestniczymy w naszych albo w autorskich Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy mamy takie swoje programy. Na przykład 14-letni program w zespół wypalenia zawodowego. On objął no naprawdę to populację kilkunastu tysięcy ludzi. Głównie w tej chwili to są pracownicy ochrony zdrowia.
Zespół to wypalenie zawodowe to jeszcze jest choroba zawodowa?
Nie. No, chcielibyśmy, ale myślę, że pół społeczeństwa pewnie by miało zespół wypalenia zawodowego. Dotyczy to ludzi, którzy są narażeni przewlekle na taki stres wynikający z trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej drugiej osoby, czyli pielęgniarki, lekarze, nauczyciele często i tak dalej.
Mający kontakt z osobami ciężko chorymi, na przykład.
Którymi nie jesteśmy w stanie jakby na bieżąco zupełnie empatycznie tutaj tych wszystkich problemów rozwiązać. Cieszy się dużą popularnością. Walczymy ze stresem. Mamy taki program, jak okiełznać stres. Rzucamy palenie. To jest taka ogólnopolska akcja. Walczymy z otyłością. Zajmujemy się boreliozą i uczulamy, jak walczyć z boreliozą i promujemy pewne zachowania takie prozdrowotne. Również szczepienia. Jesteśmy w tej chwili w akcji ogólnopolskiej diagnostyki wirusa C żółtaczki dla wirusowego zapalenia wątroby typu C, dlatego że pojawił się lek, który skutecznie eradykuje wirusa, więc możemy z tej choroby bardzo niebezpiecznej i groźnej możemy się skutecznie wyleczyć. I tych programów jest bardzo dużo, od nawet takich banalnych, bo tutaj padały te pytania o zmiany zwyrodnieniowe. Mamy program taki, żeby nie bolał kręgosłup i uczymy, jak się zachowywać, jak podnosić.
Kto może skorzystać z tych programów? W czasie do Państwa zgłosić?
Adresujemy to do naszych kontrahentów w cudzysłowie, czyli do pracodawców, którzy mają z nami podpisaną umowę, ale jesteśmy otwarci na możliwości i w niedługim czasie będziemy również z nauczycielami się spotykać, żeby zespół wypalenia zawodowego. Ubolewamy, że metodologia badań nie jest jak gdyby modyfikowana, bo medycyna idzie ciągle do przodu i my się też jakby rozwijamy, natomiast te nasze rozporządzenia są strasznie stare, a nasza ustawa z 97 roku jest tylko kosmetycznie zmieniana. Także marzyłoby nam się, żeby troszkę nas też popchnąć do przodu.
Tutaj myślę, że warto też zaznaczyć, że jako ośrodek stanowimy pewnego rodzaju bazę taką konsultacyjną dla lekarzy profilaktyków z terenu. Mają oni prawo do proszenia nas, złożenia takiego wniosku o konsultację w przypadku, kiedy mają konkretnego pracownika, mają wątpliwości, czy powinni go dopuścić do pracy, czy też nie. Takie konsultacje są udzielane. Są również udzielane konsultacje młodocianym. Kwestia wyboru zawodu. Istnieje u nas poradnia dla młodocianych. Właściwie jesteśmy jednym z niewielu ośrodków, który taką poradnię ma, gdzie czasem musimy, lekarze orzecznicy tam pracujący muszą się sporo głowić nad tym, jak u na przykład młodego człowieka, który ma wiele schorzeń, tak dobrać zawód, tak wybrać stanowisko pracy, żeby on mógł pracować. Nad nim pracować. Warto również wspomnieć o tym, że kształcimy również młodych lekarzy. Tutaj prosimy,
żeby się zgłaszali,
jesteśmy otwarci,
i
wybierali tą specjalizację, bo ona na pewno jest specjalizacją, nie ukrywamy, trudną, ale bardzo ciekawą. Również prowadzimy, jeszcze nawiązując do tego, co powiedziała pani dyrektor, oczywiście prowadzimy również szkolenia dla lekarzy z terenu, mam na myśli lekarzy medycyny pracy, a również prowadzimy taki ciekawy program, który nie wszystkie ośrodki wojewódzkie medycyny pracy prowadzą. My jesteśmy takim ośrodkiem, tak zwany program Amiantus, czyli program dla osób, które w przeszłości pracowały w zakładzie produkującym wyroby z azbestu. U nas to był jeden taki zakład, nazywa się Morpak, pewnie wielu słuchaczy o nim słyszało, został zlikwidowany i my przejęliśmy obowiązek badania takich profilaktycznie tych pracowników do końca życia, pod warunkiem, pod warunkiem, że oni się dobrowolnie do nas zgłoszą. Tutaj również apelujemy i prosimy o zgłaszanie się.
Bardzo panią dziękuję za przyjście do studia i podzielenie się tymi wszystkimi informacjami z naszymi słuchaczami. Pani dr Małgorzata Bartoszewska-Dogan, dyrektor, i dr Dorota Całuskania, kierownik działu orzecznictwa i chorób zawodowych z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, były moimi i państwa gośćmi. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Dziękuję bardzo.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.